Dzisiaj wspólnie z Arkiem Czaplą opowiemy o defenestracji praskiej, a także o innych defenestracjach.
Ryszard Kapuściński powiedział: wszak istnieje coś takiego jak zarażenie podróżą i jest to rodzaj choroby w gruncie rzeczy nieuleczalnej. Będzie to podcast o podróżach do miejsc niedalekich, o bogatej historii Polski i regionu, o miejscach osiągalnych dla każdego i o moich przemyśleniach w historycznych miejscach. Zapraszam, Marcin.
Dzień dobry, witam słuchaczy i witam Arka Czaplę. Chcemy dzisiaj opowiedzieć o temacie, który nie zmieścił się nam przy okazji wojny 30-letniej na Górnym Śląsku, mianowicie początek tej okrutnej wojny, czyli defenestracja praska.
Witam cię, Marcin, witam wszystkich, cześć.
Defenestracja, Arek, kojarzy się z oknem.
No, łaciński termin oznacza wyrzucenie, znaczy pochodzi od określenia, że jest to wypadnięcie, wyrzucenie przez okno. Dokładnie. I ona się stała, można powiedzieć, pewną formą czeskiego uprawiania polityki, tudzież niezadowolenia wobec władz przede wszystkim. Oni mieli w swojej historii kilka defenestracji. I nawet ukuło się takie określenie, które nazywa się More Bohemico, czyli jest to po prostu rewolucja po czesku, czeski sposób uprawiania polityki. No, ja myślę, że dzisiaj, w dzisiejszej sytuacji, na przykład będąc ambasadorem Rosji w Pradze, unikałbym spotkania w czeskim MSZ-cie na jakimś wyższym piętrze, najlepiej na parterze przy zakratowanym oknie.
Żeby kraty były, dokładnie, tak bym powiedział. Ale nie wiem, czy wiesz, to defenestracja jest przypadkiem biblijnym. I pierwszy przypadek, kiedy ktoś wypadł przez okno, opisany jest w drugiej księdze królewskiej w Starym Testamencie. Tam król Izraela Ahazjasz wypada przez kratę lub okno w swojej komnacie i zostaje ranny. Teraz tak, ten Ahazjasz wysyła posłańców, którzy mają zapytać Boga, jego ówczesnego Boga, tak zwanego Baal Zebuba, czyli Baal Zebub, dzisiejszy Belzebub, nie był wcale diabłem biblijnym, tylko był synem Boga Bala. I mają go zapytać, czy wyzdrowieje z odniesionych obrażeń. Niestety po drodze spotykają proroka Eliasza, najsłynniejszego proroka Starego Testamentu, który im mówi, że Azachiasz umrze, ponieważ szukał rady u fałszywego Boga. I Azachiasz ostatecznie umiera z powodu odniesionych obrażeń, po tym jak wypadł przez okno. Eliasz również zsyła ogień na żołnierzy Azachiasza. I jest taki fragment dekoracji ambony w kościele świętej Marii Magdaleny we Wrocławiu. Polecam zobaczyć. A ten Wrocław to nam jeszcze wróci, Jarku. Potem w drugiej księdze kronik jest napisane, że Jehu, król Izraela, zabił królową Atalię, wyrzucając ją przez okno. Atalia była matką tego samego króla Azachiasza. Kiedy Atalia dowiedziała się o śmierci syna, próbowała przejąć tron i sama zostać królową, czyli gra o tron. Jednak kapłan Jehojada zebrał lud i kazał stracić Atalię przez defenestrację. Jednak najbardziej znanym z przykładów defenestracji w Biblii jest historia Jezebel, żony izraelskiego króla Achaba. Jezabel była według Biblii niegodziwą królową, bo czciła już wspomnianego Baala i starała się zabijać proroków Jahwe. Więc w drugiej księdze królewskiej Jezabel zostaje wyrzucona przez okno przez swoich służących. Tam zginęła i jej kości, nawet mówi Biblia, rozszarpują dzikie zwierzęta i roznoszą psy. Także bardzo taki podły przypadek defenestracji. Warto też powiedzieć, że w innych świętych księgach nie ma metod wyrzucania przez okno, czyli to jest metoda raczej biblijna, bo w hinduskiej Mahabharata jest wiele bitew, konfliktów między Pandawami a Kaurawami, jednak nikt nikogo nie wyrzuca przez okno. Podobnie w Koranie, kiedy muzułmanie się biją w Mekce i Medynie, nikt nikogo nie wyrzuca przez okno. Ale już Nowy Testament pokazuje inną defenestrację. W Dziejach Apostolskich święty Paweł był w Damaszku, głosząc dobrą nowinę i wtedy Żydzi, którzy mu się sprzeciwiali, knują spisek, by go zabić. Więc uczniowie Pawła po cichu pomagają mu uciec, opuszczając go w koszu przez okno w murze miejskim. I to jest technicznie, nie jest może defenestracja, no bo on za wolno przez to okno wylatywał, bo go spuszczali na sznurku, ale defenestracja jest jako środek ucieczki. Potem, z tego co zdążyliśmy zauważyć, defenestracja nam wróciła w średniowieczu i została zaaplikowana w Portugalii.
Dokładnie. W 1383 roku obywatele obleganej przez Kastylijczyków Lizbony wyrzucili przez okno biskupa Dom Martinho, podejrzewając go, że on spiskuje z tymi oblegającymi Lizbonę Kastylijczykami. To początek, bym powiedział, średniowiecznych defenestracji, no bo później zaczął się ten okres popularności w Królestwie Czeskim.
Tak, ale co jest ciekawe, defenestracja, a czeska metoda na rewolucję, czy czeska metoda na odmawianie posłom racji, pojawiła się na terenach dzisiejszej Polski. Mianowicie mówimy o defenestracji wrocławskiej w 1418 roku. To jest Wrocław za czasu padowania dynastii luksemburskiej. W tym czasie Polską rządzą Jagiellonowie. No, Wrocław jest drugim co do wielkości miastem Czech. No i również mieszczanom wrocławskim nie podoba się coś i sru posła za okno. I tak rodzi się czeska tradycja wyrzucania przez okno. Jak to było? Bo ty to zgłębiałeś.
Tam de facto wyrzucono jednego z rajców miejskich, Johana Megerlinga, który się schował w wieży tutaj ratuszowej i został wyrzucony na piki zbuntowanych mieszczan. Zbuntowali się mieszkańcy, ci tacy rzemieślnicy miejscy. I co jest ciekawe, jednym z wyrzucających Johana Megerlinga na dół był szewc Georg Radburg, który był jego kuzynem. I to było przy okazji właśnie, jak wspomnieli, defenestracji wrocławskiej, która miała podłoże. Podłożem był bunt miejscowych cechów rzemieślniczych przeciwko patrycjatowi miejskiemu.
Tak, bo to nadmienić należy, że w ówczesnym Wrocławiu istniała spora mniejszość polska. Natomiast Wrocław jako miasto funkcjonujące na prawie niemieckim, zarówno rajcy, jak i ten wyższy patrycjat, czy ważniejsi rzemieślnicy, byli Niemcami, a mniejszość polska była słaba, ona nie znała prawa niemieckiego i wtedy zaczęły się te rozruchy. Chociaż trudno mówić o mniejszości polskiej, to nie byli Czesi i to nie byli Niemcy, to byli Słowianie, którzy mieszkali tam, najprawdopodobniej potomkowie plemienia Ślężan. Ja tak domniemam, bo o narodowościach w roku 1418 ciężko jest tak naprawdę mówić, ale faktycznie przyjmijmy to kolokwialnie i bardzo dla rozważań, miała to być mniejszość polska, o ile potwierdzisz to czy nie.
No tak, możemy tak to ująć, chociaż jak patrzy się później na listę skazanych dwa lata później na ścięcie przez cesarza uczestników tego buntu, no to tam się pojawiają zarówno tak niemieckie brzmiące nazwiska, jak i można być polsko brzmiące, to trudno tak jednoznacznie powiedzieć.
Tak, bo widać w tym patrycjacie również musieli być ubożsi Niemcy, bo jednak miasta sprowadzały ludzi wszelakich, zarówno bogatych rzemieślników, jak i czeladników, jak i ludzi, którzy po prostu szukali lepszego jutra. I to była na dzisiejsze tłumaczenie emigracja, można powiedzieć, ekonomiczna, tak?
Tak, dokładnie w ten sposób to wyglądało, że to była taka właśnie trochę za pracą w ten sposób.
No i warto teraz powiedzieć, że sposób, mimo że wrocławianie ówcześni niewiele zyskali na defenestracji, to jednak sposób się przyjął i pojawia się pierwsza defenestracja praska i są to czasy husyckie. I ten temat zgłębiałeś, Ark.
Dokładnie. Pierwsza defenestracja praska miała miejsce 30 lipca 1419 roku i zaczęła się ona tak naprawdę od tego, że miejscowy tłum został zagrzany kazaniem husyckiego kaznodziei Jana Żeliwskiego i ruszył na praski ratusz, chcąc uwolnić więzionych tam wyznawców Jana Husa. No, mieszczanie tłum wdarł się do ratusza, powyrzucał przez okno w sumie 7 katolickich rajców będący tam na dole tłum, z których po prostu rozszarpał, można powiedzieć, żywcem. I to była pierwsza defenestracja praska.
Nie mija 200 lat i mamy 23 maja 1618 roku, który historycznie możemy przyjąć jako początek wojny 30-letniej i przyjeżdża dwóch cesarskich namiestników, Martinicz i Slavata. I znowu Czesi się wkurzyli i goście lądują za oknem.
Tak, znaczy tutaj to jest też taki wybuch, który narastał przez jakiś czas, bo konflikt na tle religijnym w Czechach narastał od pewnego czasu. Wynikało między innymi z niedotrzymywania zobowiązań przez nowego cesarza, do zobowiązań, które podjął poprzedni cesarz w stosunku do praw protestantów. I to był taki już gotujący się tygiel. Tutaj było troszeczkę może inaczej niż z defenestracją tą pierwszą, bo był, można powiedzieć, trochę mniejszy spontan, dlatego że dzień wcześniej, 29 maja, w dzielnicy Mała Strana w pałacu Jana Smidnickiego doszło do zebrania szlachty i protestanckich mieszczan. Przewodził im jakiś Henryk Maciej Turm i oni zdecydowali się, że trzeba podjąć zdecydowane zadanie działania, trzeba po prostu osądzić tych namiestników cesarskich i ich ukarać. Więc to były działania w tym przypadku zaplanowane. No i oni następnego dnia o 8 rano, mniej więcej 23 maja, wdarli się do zamku. No to jest też pytanie, jak ten zamek był pilnowany i chroniony, że zdołali tam do niego wtargnąć. Udało mi się ten zamek opanować. Tam dopadli tych dwóch cesarskich namiestników, Jarosława
Borcite
i
Wilhelma Slavatę.
Tak,
ciekawe, czy nie byli Czechami, bo to mnie ciekawi bardzo. Tak. Czy oni faktycznie byli Czechami, czy to są zczeszczono-niemieczczone nazwiska?
Byli Czechami, bo zobacz, mówi się Martinicz, ale on miał niemieckie brzmienie Jarosław Borita von Martinicz, czyli Jarosław Borita z Martinicz, po prostu pochodził z Martinicz. Drugim był Wilhelm Slavata, więc też mamy tutaj takie czesko brzmiące nazwisko. Oni zostali w takim sfingowanym procesie, który był po prostu totalną awanturą, tak wynika z różnych zapisów, po prostu błyskawicznie osądzeni i tak mniej więcej około godziny 9 rano.
Szru za okno.
Dokładnie. Najpierw wyrzucono tego Jarosława Burtę von Martinicz, czy z Martinicz. On poleciał pierwszy. Podobno jak leciał, to krzyczał: Maryjo, ocal mnie, zanim zaliczył upadek.
Jak na katolika przystało, ale ocaliła go nie Maryja, tylko stosunkowa duża ilość gnijących pokarmów.
No tak, bo oni zostali wywaleni do fosy. Tam był rów, więc wylądowali na pochyłym gruncie, to około 17 metrów, ale to nie była to upadek na, nie wiem, bruk, twardy, płaski teren, wtedy pewnie by nie przeżyli. Drugi poleciał za nim Wilhelm Slavata, który przez chwilę się jeszcze trzymał parapetu okna, ale dostał po paluchach rapierem i też zleciał na dół. Przy okazji jeszcze wylatywał z drugiego piętra, więc zaliczył jeszcze tyłem głowy parapet na pierwszym piętrze. I jeszcze później się pokaleczył o własny rapier, który miał ze sobą, więc on tam troszeczkę bardziej się potrubował. A za nimi wyleciał przez okno Filip Fabricius, sekretarz od namiestników, który próbował tam się jakoś schować za mniej takimi pobudzonymi protestantami, ale ci jednak go też nie oszczędzili. Wyrzucili go też przez to okno i on miał chyba najwięcej szczęścia z tej trójki, bo on wylądował na obydwu nogach.
I tak, ale też ciekawe było, że to było okno, które było sali jadalnej i tam w czasach dawnych, no oczywiście nie było pojęcia o kompostowaniu czy zbieraniu jakoś śmieci, po prostu jak coś zjedli, to kość leciała za okno. Ja myślę, że tam się mogło też roić od zwierząt futerkowych, czyli jeżeli oni wpadli na te elementy gnijącego jedzenia, to oczywiście nie Święta Maria ich uratowała, chociaż katolicy uznali to za cud, ale to było bardzo chyba obelżywe dla tych posłów.
Obaj generalnie, w zasadzie cała trójka, później nigdzie nie wspominało o tym fakcie, że tam wpadł jakiś kompost czy gnój, no bo oni później złożyli zeznania i na przykład zeznania Slavaty się zachowały do dzisiejszych czasów, więc mamy opis całej sytuacji z pierwszej ręki, jak ona wyglądała.
Mówiłeś, jak przygotowywaliśmy się do tego, że rozwścieczony tłum próbował ich dobić, mimo że przeżyli upadek. Jak to było, Are?
Najpierw próbowano ich, tak powiem, dobić strzelając z okien w zamku, no ale wiesz, no, parametry ówczesnej broni palnej nie były specjalne, więc nie udało się ich trafić. Oni z tego rowu tam spod zamku zdołali uciec i uciekli do znajdującego się daleko pałacu czeskiego kanclerza Lobkowica, który akurat nie był na tym spotkaniu w zamku. Wysłano za nimi dwóch ludzi z zadaniem, żeby ich wykończyli, no ale tutaj okazała się być twarda żona kanclerza, Poliksena, która zaryglowała drzwi i nie wpuściła tych dwóch protestantów, którzy mieli zadanie dobić po prostu tych uciekinierów. Zdołała jakoś tam wynegocjować, że nie odstąpili, więc dzięki temu oni przeżyli. I następnego dnia już ten Jarosław Borita von Martinitz uciekł przez granicę do Bawarii. Slavata był trochę bardziej, jak mówiłem, poturbowany, więc on musiał dojść do siebie. Natomiast Fabricius, który wylądował na nogach, popędził następnego dnia do Wiednia donieść o wszystkim na dworze cesarskim, no i tak się już rozpętało.
I mamy przepis na wojnę. Dokładnie.
Dokładnie tak.
Druga defenestracja w Praska, Arek, czy ty nie wiem, czy pamiętasz, ale w nazewnictwie czeskim ona ma konkurencyjną defenestrację. Chodziło o 1483 rok i spór między odłamem husytów a katolikami zarządów Władysława II, czyli Jagiellona na tronie czeskim. Czy tę defenestrację gdzieś odnotowałeś?
Tak. Była taka defenestracja. Nie wiem, czemu ona nie jest liczona jako właśnie druga, a ta, która rozpoczęła wojnę 30-letnią, jako trzecia. Po prostu jest jakoś tak nienumerowana. To był 24 września 1483 rok, tak jak powiedziałeś. I to był wynik właśnie takiego sporu między katolikami a kalistynami, tą kościołową husycki. Skończyło się tak, że z ratusza staromiejskiego wyrzucono przez okno ówczesnego burmistrza Jana od Klobuku i jednego z rannych, ale oni akurat tutaj na całe szczęście przeżyli, podobnie jak wtedy ci wyrzuceni namiestnicy cesarscy w tej drugiej znanej defenestracji. Trzeci podobno numerują tą defenestrację jako druga w swojej historiografii.
Tak, właśnie to
ogólnie się przyjęło, że ona jest taka.
Oni mówią jako druga, natomiast w historii świata drugą jest właśnie ta, która doprowadziła, ta najważniejsza w sumie, która doprowadziła do tej okrutnej wojny. Fajnie też byłoby powiedzieć o trzeciej bądź czwartej defenestracji, bo mamy rok po wojnie i ministra spraw zagranicznych Czechosłowacji Jana Masaryka. Jana Masaryka, który jest synem prezydenta Masaryka, imieniem którego nazwano okręt, o którym opowiadaliśmy w podcaście o czeskiej broni. Jan Masaryk był jedynym demokratycznym ministrem ówczesnego rządu. Ten rząd był jakimś tam kompromisem, który prezydent Beneš próbował się dogadać ze Stalinem i tu mamy tak zwaną trzecią defenestrację praską.
Tak jest, troszeczkę później, Marcin. To był 1948 rok, 10 marca.
A przecież jak ja powiedziałem?
Że rok po wojnie.
A nie, absolutnie nie. Myślałem o 48 roku, tak.
I w tym dniu, tego 10 marca, z okna najwyższego piętra pod budynku Ministerstwa Spraw Zagranicznych wypadł Jan Masaryk. Ówczesne władze powiedziały, że to był akt samobójczy, że on po prostu z tego okna wyskoczył. Natomiast prowadzone już w dzisiejszych czasach dochodzenie w 2004 roku czeskiej policji wykazało, że jednak on został z tego okna wyrzucony. Też była trochę taka już inna defenestracja, to te wcześniejsze defenestracje praskie, nawet ta wrocławska, też czeska de facto. To one były za każdym razem wyrazem pewnego buntu społecznego przeciwko przedstawicielom ówczesnej władzy. Natomiast tu mamy coś kompletnie odwrotnego, tak? Do tego demokratycznego polityka po prostu ówczesna komunistyczna bezpieka wyrzuciła z tego.
Pieprzyła za okno po prostu. Bądźmy brutalniejsi, tak?
No niestety.
Tak się zdarzyło. Arek, ale na zakończenie naszych rozważań możemy powiedzieć o autodefenestracjach. Albo o tych defenestracjach takich może bardziej wesołych. Ludzie, którzy mieszkają na pierwszym piętrze, 13-piętrowym albo 15-piętrowym bloku, na pewno nienawidzą defenestracji PETA, które robią palacze na 13 piętrze na przykład. I to są też rodzaj defenestracji, którego powinniśmy my jako Polacy uniknąć, żeby nie wyrzucać niedopałków, jak skończymy palić. Czego ja nie robiłem nawet będąc palącym. Ale opowiem Ci jeszcze o innej defenestracji, która jest moją obserwacją. Mianowicie autodefenestracja. Jak myślisz, co to by mogło być?
Podejrzewam, że można myśleć o jakiejś sytuacji, że ktoś wyskakuje z okna, no, w akcie samobójczym, tylko...
Znaczy nie przywołujmy aktów samobójczych, bo zamierzaliśmy zakończyć to humorystycznie. Mamy quasi-samobójczy akt Jana Masaryka, syna Tomasza. Natomiast przypomniała mi się autodefenestracja byłego premiera Kazimierza Marcinkiewicza. Mianowicie, Marcinkiewicz miał zasądzone alimenty. U mnie na wsi mówią elementy, to bardzo dużo śmieszniej brzmi. Miał zasądzone alimenty, ponieważ jego była żona Izabel musiała mieć jakieś środki na pisanie wierszy. No i żeby te środki posiąść, zwróciła się do sądu i zasądzono premierowi Marcinkiewiczowi alimenty. No i tych alimentów nie płacił, więc u jego drzwi pojawił się komornik, więc premier Marcinkiewicz srób przez okno w kierunku żywopłotu i uciekł. Więc ja bym to nazwał autodefenestracją.
No jeszcze zaraz jest pewna zbieżność imię w stosunku do biblijnej Jezabel, tak?
No tak, 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 ale tutaj nie mamy takich ostrych spraw typu psy i tak dalej. Ja próbowałem zajrzeć do poezji Izabel, chciałem coś zacytować, ale jednak stwierdziłem, że o gustach się nie dyskutuje, jeżeli komuś się podoba poezja Izabel, to może ją sobie poczytać, ona jest nawet dostępna na blog. Ale opowiem ci jeszcze jedną rzecz, pewnie ci zaskoczę. W historii moich studiów było coś takiego jak studium wojskowe. Myśmy wszyscy kończyli naszą alma marin mater jako oficerowie rezerwy, znaczy zdając egzamin oficerski jako oficerowie marynarki wojennej. No i były dwie tradycje. Szczecińska szkoła miała tradycję bardzo łagodną. Szczecinianie wchodzili po zdaniu egzaminu wojskowego do fontanny na Wałach Chrobrego i tam moczyli mundury. Oczywiście było duże ryzyko, że WSW czy późniejsza żandarmeria ich weźmie na dołek. Natomiast tradycja gdyńska była trochę inna. Jak chłopcy skończyli studium wojskowe, za okno wylatywał telewizor. I w czasach, kiedy jeszcze ja kończyłem studium wojskowe, no to byliśmy bardzo dobrze zorganizowani, bo najpierw ktoś schodzi na dół, patrzył, czy nikt nie przechodzi, czy wszystko jest w porządku i mówił, okej, można rzucać. No i wtedy leciał telewizor, kineskop eksplodował. Natomiast, no, wszystko dzieje, jakby powiedział pan Balcerek i chyba 3 roczniki po mnie. Oczywiście telewizor również poleciał, ale tej pierwszej czynności nikt z działu radiowego nie wykonał, więc telewizor trafił na dużego Fiata jednego z wykładowców. Telewizor eksplodował, bardzo dużo cierpiał tenże duży Fiat. No i oczywiście facet był na tyle przytomny, że znał tradycję świecką. Poszedł do chłopaków i mówi, koledzy, dogadajmy się. No ale koledzy byli tak zadowoleni ze swego zdanego egzaminu, że no, można powiedzieć, nie dogadali się i było to w bardzo brutalnych słowach do tamtego adiunkta. Wiem, że niektórzy mieli do 5. roku kłopoty z tymże wykładowcą. Także defenestracja telewizora w Wyższej Szkole Morskiej ówczesnej w Gdyni mogła doprowadzić do złamania kilku karier. I dzisiaj wyrzucenie telewizora nie jest tak widowiskowe. Może niektórzy słuchacze tego nie rozumieją, ale jak eksploduje kineskop, no to jest bardzo ciekawa sprawa. Także na koniec chciałem to podsumować taką właśnie defenestracją, Marek.
Wiesz, no dzisiaj wyrzucałem sobie taki płaski telewizor, to by poszło od jeszcze może jakiś dystans, wiesz, zaraz jak wiatr wieje, płaska powierzchnia, mogłaby się tego nosić. No nie miałem takich doświadczeń z defenestracją telewizora, ja tylko kiedy mieszkałem na jednostkowej osiedli na 10. piętrze, to wyrzucałem choinkę, ale nie przez okno, tylko z balkonu, dlatego że po prostu jak tylko raz ją zwiodłem windą, to później sprzątanie tej całej windy mnie tak zniechęciło, że po prostu co roku po prostu choinka robiła srum przez okno na dół. Oczywiście zawsze ktoś był na dole, żeby nie spadło tam jakieś spacerowcze.
I nie było dużego Fiata sąsiada.
Nie, to parking był z drugiej strony bloku, to bezpiecznie było.
Arek, dziękuję ci za dzisiejszą opowieść. Nie zmieściło to nam się do żadnej z wojen 30-letnich. Znaczy mnie się to nie zmieściło, Nie zmieściło to się nam, kiedy snuliśmy opowieść o Górnym Śląsku. Także dziękuję ci dzisiaj za opowieść, ale chciałem słuchaczom powiedzieć, że wracamy już niedługo do Górnego Śląska i tak jak z Arkiem, drodzy słuchacze, rozmawialiśmy, bohaterem naszego następnego odcinka będzie kanał Gliwicki.
Tak jest, potwierdzam pomysł, więc opowiemy znowu o Gliwicach. Ja tobie, Marcin, też bardzo dziękuję. Tak jak powiedziałeś, to miał być odcinek, który miał być taką przystawką, a jest deserem, ale mam nadzieję, że się podobało.
Dziękuję ci, Arek, dziękuję słuchaczom, do usłyszenia, cześć.
Cześć.
Dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego podcastu. Czekam na uwagi o tym odcinku na Facebooku i Instagramie. Możecie także ocenić ten podcast w serwisach Spotify, Apple czy Player FM.
Wasze pozytywne oceny ułatwią dotarcie do kolejnych słuchaczy. Możecie także postawić mi wirtualną kawę w serwisie Buy Coffee pod adresem podcast Miejsca Nieoczywiste. Środki przeznaczam na promocję podcastu w mediach społecznościowych. Jeżeli macie pomysł na odcinek, poproszę o mail na adres domwdawidach@gmail.com.